omawiamy naturę nauki. Naturę. Przez naturę nauki rozumiemy określenie jej przedmiotu, celu, metody, struktury oraz dziejów. Pewnie żaden metafizyk by się nie zgodził, że to jest natura czegoś. Używamy tego terminu w braku lepszego. Po prostu postulujemy takie znaczenie. Omówiliśmy już zagadnienia związane z przedmiotem, rozróżniając różne sytuacje, w których mówi się o przedmiocie nauki, a w tej chwili przechodzimy do omówienia celu nauki, celu poznania naukowego, cel nauki. Tak naprawdę to nauka nie ma celu, bo cele mogą mieć tylko ludzie, ewentualnie zakonnicy lub więźniowie. Całe zagadnienie teleologii, czyli finalizmu, wyraźnie jest antropomorficzne. Ale przenośnie mówimy, jaki jest cel wyświetlania takiego filmu. Jaki jest cel sprzedawania Mercedesów. Jakim celom służy filiżanka. Przypisujemy tym przedmiotom martwym, że mają jakieś cele. Przyjmujemy więc ten sposób mówienia, ale pamiętajmy cały czas, czy to de facto człowiek, coś robiąc, wyznacza sobie określone cele. A więc uprawiając naukę, coś chce osiągnąć. Odróżniamy cele nauki w sensie podmiotowym i w sensie przedmiotowym. I te cele przedmiotowe będziemy rozumieli jako zadania nauki. I to już lepiej brzmi, mówić o zadaniach nauki. Można powiedzieć o funkcjach też nauki. Są różne takie sposoby mówienia, za którymi kryją się pewne rozstrzygnięcia, ale to nie jest tutaj tak ważne. Najpierw o tych celach, że tak powiem, podmiotowych. Celach jako motywów, dla których ludzie zajmują się nauką, czy wykonują czynności zwane naukowymi. Czyli cel podmiotowy to są motywy. Przez cel przedmiotowy to bardziej byśmy rozumieli wyniki działania uczonego, ale też i czynności, które on wykonuje. Cele podmiotowe, to znaczy motywy, dla których ktoś uprawia naukę, są bardzo różne. Nie zawsze zresztą też szlachetne. Weźmy konkretnego naukowca, czy naukawca, którzy mówią pułkownika. Są pułkownicy, to znaczy tacy, którzy piszą książki na pułki, których nikt nie czyta. Pułkownicy. Czyli takiego osobnika, który zrobił doktorat, zrobił habilitację, został profesorem, no i głosi wykład, Andrzej Bronk. Dlaczego on to robi? Pan profesor Borkowski, znakomity logik z naszego środowiska, ale przyszedł już taki uformowany, kiedyś mi opowiadał, pokazując tego cienkiego Borkowskiego, tego zielonego, nie, te okładki tam różne były, mówi: ja to napisałem, bo potrzebowałem pieniądze dla wykształcenia mojego syna. To był motyw, dla którego on tę książkę napisał. Można naukę uprawiać, żeby rodzinę utrzymać. Słyszymy czasami od naszych kolegów: to jest dopiero profesor. On 2 razy więcej zarabia niż tamten. Jego zaprosili na uniwersytet inny i zaoferowali mu potężne pieniądze, jeszcze sekretarkę, jeszcze mógł nie wykładać i tak dalej. I ten się zgodził na to. To są motywy, dla których ktoś... Aczkolwiek nie sądzę na ogół, by ludzie dla motywów czysto tylko finansowych uprawiali, zajmowali się nauką. Tu znowu tak trochę anegdotycznie, kiedyś podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych dłuższego rozmawiałem na temat właśnie takich fachowców jak na przykład prawnicy czy lekarze, którzy są na uniwersytetach. Przecież on zarabia lepiej w praktyce takiej niż na uniwersytecie mało. No to wtedy mi powiedziano tak, ale uniwersytet daje taką dużą social security, czyli takie bezpieczeństwo społeczne. Stąd też ci prawnicy na uniwersytetach zwykle nie są najlepsi. Ci najlepsi mają własne praktyki. Lekarze, którzy pracują na akademiach medycznych, mówię o Stanach Zjednoczonych, bo może o Polsce. Nie znam zresztą tego środowiska. To nie są najlepsi. Są średni. Bo ci najlepsi to robią kariery w inny sposób. O Ingardenie ktoś mi mówił, że jak prowadził wykład, to w tamtych już czasach, czy już było możliwe, miał magnetofon. Ja nie poleciłem, żeby mnie to nagrywano i nie z tych powodów, ale on miał, a przede wszystkim wcześniej to od czasu do czasu byli jego asystenci, mówili: panie, niech pan to zanotuje, że ja o tej i tej godzinie to powiedziałem. Że chciał być, że to on pierwszy powiedział i nikt przed nim. Więc próżność wśród naukowców jest tak samo wielką cnotą jak wśród gładkich niewiast. Naukowcy walczą o swoje przywileje, oskarżają się o plagiaty, podkradają sobie. Wszystkie brzydkie rzeczy są. Bo też naukę nie aniołkowie robią, tylko tacy jak inni ludzie. Wprawdzie ideał takiego naukowca gdzieś tam z XIX wieku, a może w ogóle go nigdy nie było, to takiego romantyka, który tam pracuje, oddany ludzkości, prawda, ludzkości, pracuje dla ludzkości, a cel jego, dla ludzkości, dla szczęścia ludzkości. To, co ja Państwu powiedziałem, dzisiaj nauka jest wielką machiną przemysłową i najlepszych naukowców się kupuje i do konkretnej roboty zaprzęga i to jest właśnie cel. No dobrze, ale może jednak da się jakoś tutaj szlachetniej to zrobić. Z czego wyrosła nauka? No, wyrosła z ciekawości świata. I to oprócz tamtych motywów, nie zawsze takich bardzo szlachetnych, jest chyba najważniejsze. Człowiek ma niesłychaną potrzebę poznawczą, poznawania świata. To poznawanie świata daje mu ogromną satysfakcję. Większą satysfakcję niż cokolwiek innego. I to dlatego się robi. Poznawanie. W starożytności od razu postawiono sobie pytanie o świat, jego genezę, strukturę, o dynamikę, o sens życia ludzkiego, zrozumienie. Na różne sposoby, naukowe czy nienaukowe, próbujemy sobie na te pytania odpowiedzieć. Gdy chodzi o te zadania, którym nauka ma służyć, jak ja mówię ma, to Państwo słyszą taką normatywność, powinna, ma. No kto to ustala, jakim ona ma? No jakoś wspólnota naukowców. Urobiło się takie, prawda, przez te wieki, kiedy ta nauka się rozwijała, właśnie co nauka ma. Nauka ma opisywać świat, ma go wyjaśniać, ma go porządkować, systematyzować, czynić bardziej zrozumiałym. To są cele nauki. Ale w tym momencie pojawia się odróżnienie między celami teoretycznymi i celami praktycznymi. Dzisiaj jest bardziej nastawienie na praktykę. Dzięki badaniom nad genomem ludzi będziemy mogli leczyć z cukrzycy, z Parkinsona, z AIDS i tak dalej. Praktyczne, o to chodzi. I na to idą te pieniądze dzisiaj, nie tam, żeby fanaberie naukowców ich ciekawość zaspokajać. Jednak myśl grecka i to, co w nauce zawsze napędzało rozwój, to nie była praktyka. Tam, gdzie naukę wąsko ku praktyce kierowano, a tak było przez 50 lat PRL-u i w ogóle w krajach socjalistycznych, żadnych ciekawych albo mało ciekawych odkryć było. Jednak jak się postawi na te cele teoretyczne, to te owoce nauki, praktyczne owoce nauki pojawiają się dosyć szybko i spontanicznie. Te największe odkrycia, jakie dokonano w XIX i XX wieku, to one nie wyrastały z praktyki, bo nawet nie wiedziano, co z tym zrobić. Przecież cała promieniotwórczość, to nikt nie wiedział, do czego to... Były zabawki. Były zabawki, że stawiano jako reklamę przed sklepem takiego faceta, którego od tyłu napromieniowano, żeby ludzie oglądali, jaką on ma szkielet. No i to tak robiono, tak, właśnie. Nie wiedziano, że to jest rakotwórcze. No, ci pierwsi umierali na raka. Poparzyli sobie ręce i czegoś to prawda. Wynalazek, odkrycie penicyliny było absolutnie przypadkowe i wynikało z badań praktycznych, teoretycznych. Światło laserowe. Nikt nie wiedział, do czego by to mogło służyć. Nie, jest to ciekawostka takie, badania, teoretyczne badania. Dzisiaj, kiedy mówi się, że odszyfrowano ten genom, też nie bardzo wiemy, czemu to będzie służyć. Tak mgliście sobie to wyobrażamy. Ale jak niedawno rozmawiałem z fachowcem, to jest wszystko jeszcze tak mgławicowe. Jeszcze żadnych takich praktycznych aplikacji tego nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle będą. Tak sobie to wyobrażamy, że dobrze by było, żeby to zrobić. Ale mamy do czynienia z tak skomplikowanymi strukturami, proszę Państwa, struktura się składająca z 3 miliardów elementów. No cóż tam można sterować? A nie, ludzkość sobie poradzi. Na razie to tylko z 10 czy 20 lat tak bardzo intensywnie się to dzieje. To hasło, że nauka dla praktyki, wypowiedział wyraźnie Franciszek Bacon, a potem powtórzył Comte. Chodzi o to, żeby człowiekowi dać potęgę. I tak de facto jest. Tak de facto jest. Tam, gdzie nakłady się daje na naukę, one się szybko zwracają. Szybko zwracają w postaci bogactwa społeczeństw i w postaci obronności, czy takiej potęgi. Nieprzypadkowo Stany Zjednoczone są najbogatszym krajem dzięki właśnie nauce. Dzisiaj hasło nauki dla nauki, poznania dla poznania nie cieszy się specjalnym uznaniem. Ludzie wybierają takie kierunki studiów, które im zapewnią zrobienie jakiejś kariery. Następna sprawa z tym teoretycznością i praktycznością. To się różnie przedstawia dla różnych nauk. Filozofia jest poznaniem dla poznania. To nie jest praktyczna nauka w tym sensie. Aczkolwiek potem praktycznie można całkiem dobrze w życiu sobie radzić, usprawniony przez taką solidną edukację. W ramach nauk przyrodniczych niektóre są bardziej teoretyczne. Fizyka podstawowa, fizyka teoretyczna jest teoretyczna, jest też aplikowana, nie czysta, tylko właśnie stosowana. Nauki humanistyczne też różnie jest. Jedne są bardziej teoretyczne, inne bardziej praktyczne. Kiedyś takie hasło było, że celem nauki jest dostarczenie poglądu na świat. Poglądu na świat. Wyraźnie przeciwstawiając ten pogląd na świat światopoglądowi religijnemu, a więc w konkurencji. To było na przełomie XIX i XX wieku, kiedy się wydawało, że nauka na wszystkie pytania poodpowiada. Dzisiaj wiemy, że obszar niewiedzy rośnie wraz z uzyskiwaną o świecie wiedzą. A więc im więcej wiemy, tym więcej nie wiemy, tym więcej jest do przebadania. Wobec tego mówieniu o naukowym poglądzie na świat, a więc takim, który tylko byłby oparty na wynikach nauk przyrodniczych, jest niesłuszne. Takiego poglądu na świat nauki nam nie zapewniają, aczkolwiek w znacznej mierze kształtują nasze widzenie świata. Kształtują nasze widzenie świata. I to nie tylko nauki przyrodnicze, ale głównie powiedziałbym nauki humanistyczne. Darwinizm i w ogóle ewolucjonizm, ale w tej przeróbce humanistycznej, totalnie zmienił nasze myślenie o samym sobie. A dołożył do tego jeszcze Freud. Inaczej siebie rozumiemy, niż rozumiał się człowiek na początku XIX wieku. na ogół gorzej siebie widzimy niż lepiej. No, jesteśmy małpą nieowłosioną, jesteśmy osobnikami pędzonymi, nieuświadomionymi różnymi namiętnościami, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Taki jest obraz świata naukowego. Jesteśmy zniewoleni, nie autodeterminujący, tylko zewnątrz determinujący. To jest taki obraz człowieka. Obraz świata, który sam sobie dał początek, wyklucza jakiegoś stwórcę zewnątrz, wydaje się on tutaj niepotrzebny i tak dalej, i tak dalej. No to są te wszystkie problemy, z którymi musiała się i nadal musi się uporać nauka, religia. Z wieloma sprawami sobie nie poradziła i te dyskusje będą trwały. Na przykład problem chociażby duszy ludzkiej, skoro będzie można w autoklawach czy też takich szklanych butlach hodować osobniki ludzkie, wcale nie powstające dzięki połączeniu dwóch komórek, tylko uaktywnieniu jednej komórki, na przykład z mojej pięty wziętej. Zmienia to nasze widzenie tego, kim jest człowiek. Także ja powiedziałem, nie można uzyskać pełnego poglądu na świat, ale nie neguję tego, że w wyniku tego naukowego widzenia świata my inaczej rozumiemy to siebie samych, to co nas otacza. No i rzutuje to chyba na całość naszych zachowań. Tu przypominam Państwu perypatetycką teorię nauki, która mówiła, że zadaniem filozofii jest wyjaśniać przez ustalenie istoty rzeczy wyrażoną w postaci definicji istotowej. Taki był szlachetny ideał. No, może to pasuje nadal do metafizyki, ale dla innych nauk nie. O pewnych innych kontrowersjach dotyczących zadań nauki, na przykład czy zadaniem nauki jest opis, czy wyjaśnianie, między innymi znajduje to swoje odbicie w rozróżnieniu nauk ideograficznych i nauk nomotetycznych. Odróżnienie nauk rozumiejących, a więc że zadaniem nauki jest rozumienie, od nauk wyjaśniających, nomotetycznych, rozumiejących od nomotetycznych, a więc wyjaśniających za pomocą praw, też kiedy będę charakteryzował dyskusję o status metodologiczny nauk humanistycznych, jeszcze powiem. To tyle na temat, a może i za dużo, na temat celu nauki. Jeżeli Państwo wejrzą w teraz swoje notatki, na podstawie tego, co dzisiaj powiedziałem, więc temat był cel nauki, to Państwo nie dostrzegą w tym, co ja mówię, takiej wyraźnej struktury. Mają Państwo większy trud w tej chwili przyswojenia sobie tego materiału przez wyróżnianie w nich pewnych fragmentów. No, ale taki jest ten temat. W pierwszym semestrze mogliśmy te sprawy bardziej porządkować, co było łatwiej do uczenia. W tej chwili tego się nauczyć jest trudniej, bo w drugim semestrze ten wykład ma bardziej charakter rozumiejący, dający jakieś zrozumienie właśnie tego, czym jest nauka, a nie już takie szkolne. To, co robiliśmy w pierwszym semestrze, było bardzo szkolne, bardzo takie elementarne. Dobrze, to tyle na ten temat i przechodzimy do punktu trzeciego, związanego z naturą nauki.